Przewodniczący,
Białorusz.
Witam Panią Burmistrz. Witam. Panią Naczelną, Przewodniczącą Polityki Społecznej, Panią Kierownik, Pana
Przewodniczącą,
Panią Przewodniczącą Publicznej i witam przedstawicieli Związku Przewodniczącego Polskiego i oczywiście członków Komisji Radnych. Czytam porządek. Pierwszy, plany inwestycyjne w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych w 2020 roku. Druga, realizacja wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mieszkalnego w roku 2021. Ferie w mieście 2022, analiza realizacji, opiniowanie materiału sesyjnych. Punkt 5. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do porządku? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 1. Plany inwestycyjne w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych w 2022 roku. Czy Panią Burmistrz o krótkie wprowadzenie mogę poprosić?
Pan jest tu specjalista od inwestycji.
Zapytałem Pana Henryka Michalskiego, pełnomocnika w zakresie sportu w Urzędzie Miasta, więc proszę Panie Michalskie o przedstawienie.
Materiał na komisję przedstawiłem Państwu, jakie placówki w tym roku będą realizować inwestycje. Jeśli chodzi o placówki oświatowe, to jest to szkoła numer 2, szkoła numer 4, szkoła numer 5, szkoła numer 7, przedszkole numer 5, przedszkole numer 9 i przedszkole no i placówki kultury, czyli biblioteka, Muzeum Saturn, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na placówki oświatowe przeznaczona została kwota 1 500 000. Na chwilę obecną przekazane zostały środki w kwocie 1 453 670 zł. I są powoli realizowane zadania. Zadania zostały Państwu przedstawione, co która szkoła i placówka będzie robić.
Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Proszę Pani Radna Janina Fisko.
Może nie tyle pytanie, ile prośba o pamięci. Pamiętam, mianowicie w programie był zaplanowany remont naszej szkoły numer 1, gdzie jest ogromna wilgoć i śmierć w szatni, aż grzyb wychodzi na cały czas. Ten remont był zaplanowany, on spadł z racji uszczuplenia finansów, rozumiem. Tylko przypominam, że projekt kończy się 30 czerwca 2023 roku. Czyli musimy pamiętać o jedynce i zacząć pracę w styczniu, żeby te wszystkie przetargi, żeby to miało sens, żeby nie przechodziło pieniądze z projektu. Tak, to tylko tyle przypominam. I chciałam zapytać o wykonanie placu manewrowego przy przedszkolu.
To jest cały kompleks, czyli przy przedszkolu numer 9.
To tak
został nazwany w projekcie plac manewrowy, bo tam jest taras i plac manewrowy i schody do zrobienia. Także ten plac manewrowy to jest tam 60 bodajże metrów tego placu, to jest dojazd do przedszkola. I tak jest nazwany w projekcie plac manewrowy.
Czy tam będzie robiony, bo tam jest plac manewrowy dla...
Nie, to jest taki dojazd do
szkoły.
I teraz wzdłuż przedszkola, który ma być też przebudowany, może z kanalizacją.
Numer 9 też.
Tak, przedszkola numer 9.
A jaki byłby koszt tej szkoły numer 1 nastąpi, jeżeli chodzi o...
Z tego co wiem, to projektant wyliczał to w tym roku na około 300 tysięcy złotych. Na ten rok. A jak będzie przyszło, to wszystko okaże się po nowych cenach i nowych filmach.
Tam jest kwestia odkopania od muru, zrobienia wykopu, zabezpieczenia, zasłonowania.
Tam jest dość spory zakres, bo tam trzeba od strony tam wojska odkopać cały ten teren, wykonać izolację budynku, fundamentu i zrobić odprowadzenie wód. Także na kryzys do spory potem wykończenia w środku, czyli wymalowanie, zdrapanie tynku w środku, wymalowanie,
tak, remont wewnętrzny. Teraz takie malowania nie służą niczemu, bo i tak odpadnie.
Nie, to tak, bo jak jest wilgoć, to będzie cały czas.
Ten problem takiego nieprzyjemnego zapachu jest też szatnie, są w szatniach, jeżeli chodzi o MOSIR, Mam nadzieję, że jak będziemy już mieli ten plan, bo jest to jakby w planie wydatków na bieżący rok, to mam nadzieję, że to też będzie ujęte w planach, żebyśmy to w kolejnym roku być może zrobili. To też zależy od tego, jakie będą nasze finanse, jeżeli chodzi o gminę. Czy Państwo macie jakieś uwagi, albo na przykład spostrzeżenia, albo coś Wam się rzuciło, bo te plany inwestycyjne, no to one wynikają, ja uważam, z największych potrzeb danych placówek, bo Pani Burmistrz, podejrzewam, Pani Naczelnik doskonale wie, jakie są potrzeby poszczególnych placówek. Razem z dyrektorami to analizujecie i to wyniknęło z te przesunięcia, podejrzewam, z tego, co jest najbardziej potrzebne, żeby mogły placówki funkcjonować.
Ja mogę jeszcze to powiedzieć tutaj, ponieważ część też tych pieniędzy wygenerowała nam ta hala w szkole numer 2, niespodziewany zresztą przypadek, a trzeba było to naprawić, dlatego też musieliśmy z pewnych zadań zrezygnować, no i tak też szkoła numer 1 wypadła nam z realizacji tego zadania.
Ja mam takie pytanie, bo patrząc na to, rozumiem doskonale funkcyjne przy szkole podstawowej numer 4. Tak. Troszkę mnie zastanawia plac zabaw, dlatego że plac zabaw to jest w bardzo bliskim sąsiedztwie 100-150 metrów w parku Kościuszki, a drugi w odległości jakieś 200 metrów jest budowany w parku Grabek. I jeszcze tutaj robić plac zabaw, no nie wiem, nie jest jakaś bardzo duża, mega duża szkoła. Pojedyncze klasy i inwestować tam plac zabaw.
No dlatego, że jest taka nieduża szkoła i że tak powiem, są te małe klasy, uznaliśmy zasadnym, żeby dzieci nie musiały wychodzić poza teren szkoły. Zresztą ten plac zabaw nie będzie takim placem zabaw, jaki jest w Parku Kościuszki, bądź tutaj na Kamionce. Będzie dostosowany właśnie do takich zabaw, głównie dzieci 1-3, no te starsze też.
Mniejszych
dzieci, tak.
No jakby wyizolować te pieniądze na plac zabaw, to Pani Burmistrz się orientuje, ale...
Ile to tam?
Plac zabaw 88 tysięcy.
No właśnie, to nie jest jakiś tam koszt.
Nie będzie to duże.
To tu są wypisane, jakie są urządzenia.
Tak, tam, chyba się kwoty nie mam.
Ja prośbę do Pani Burmistrz i do Pana Michalskiego, żeby pamiętać o przyszłym roku, dlatego że nawierzchnia przy szkole numer 2, już o tym mówiłem w zeszłym roku, pewnie Pani Naczelnik pamięta, staje się niebezpieczna z punktu widzenia użytkowania, dlatego że ta nawierzchnia już jest eksploatowana chyba 18 lat, od 2004 roku, ona staje się tak śliska, że zaczynają się kontuzje dzieci, obtarcia, dlatego że oni się na tym ślizgają. Żebyśmy, już nie mówię o tym, że w pewnym miejscu na bieżni tej 60-metrowej konary wypchnęły ją do góry i staje się to niebezpieczne. To ja po prostu mówię o tym, że jeżeli nie w całości, to żeby na przyszły rok jakąś część wymienić. Żeby o tym pamiętać, bo to są takie potrzeby z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dobrze, czy mamy jakieś pytania w związku z punktem pierwszym, czyli inwestycje w tym roku? I tak ja uważam, proszę Państwa, że możemy być tylko zadowoleni z takiej kwoty, bo jak jestem w tej Radzie czwartą kadencję, to dopiero drugi rok mamy tak duże środki na placówki oświatowe, jeżeli chodzi o inwestycje. Jeżeli chodzi o ten dział kulturalny czy sportowy, zawsze żeśmy na te części, powiedzmy, i kulturalne, i sportowe, ułożyli te pieniądze większe. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie inwestycji na oświatę, to tych pieniędzy nie było, zawsze brakowało. Zawsze żeśmy dziury upychali i tylko robili to, co było najbardziej istotne. I dlatego no, ja jestem bardzo zadowolony, że udało się nam wygenerować 1 500 000 drugi raz z rzędu i że te placówki no, nabierają innego wyglądu, bo jak zaplanowaliśmy objazd placówek oświatowych, ja też rozmawiałem to z Panią Naczelnik, które byśmy zobaczyli, to sami Państwo zobaczycie, jak byliście x lat temu, powiedzmy, w tej szkole, jak ta szkoła się zmieniła, jak ona inaczej wygląda. Jeżeli nie ma pytań do tego punktu pierwszego, to przejdziemy do punktu drugiego, czyli do realizacji wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2020-2021. Panią naczelnik, czy panią burmistrzu?
Ja powiem krótko, oczywiście proszę państwa, całą procedurę przedstawiliśmy w tym dość obszernym materiale. Ja wiem, że dla nauczycieli to jest taka znana. Myślę, że osoby, które nie pracują jako nauczyciele, mogły być tym zainteresowane, jak taka procedura postępowania egzaminacyjnego wygląda. Tutaj, jak państwo mieliście zaznaczone, dla osób, które nie wiedzą albo być może nie miały aż tak wystarczającej wiedzy, mamy 4 stopnie. Jeżeli chodzi o nauczyciela stażystę, to stażystą dostaje się jak gdyby z automatu, chyba że tutaj zachodzą jakieś uwarunkowania typu umowa na zastępstwo, no wtedy z automatu nie zaczynamy tego stażu. Potem mamy nauczyciela kontraktowego i to już jak gdyby leży w gestii dyrektora. Dyrektor przeprowadza rozmowę z takim nauczycielem. Nauczyciel mianowany to jest to, co leży po stronie organu prowadzącego, czyli jak gdyby ta ważna część, bo to jest jedyne postępowanie egzaminacyjne. Już kolejny raz na żaden stopień postępowania egzaminacyjnego nie ma i to leży właśnie tutaj po stronie organu prowadzącego. I nauczyciel dyplomowany, to jest ostatni stopień, taki stopień jak gdyby związany też z finansami i tutaj organ nadzoru pedagogicznego przeprowadza rozmowę i to odbywa się już w kuratorium oświaty. Jeżeli chodzi o naszych nauczycieli, to jest delegatura sosnowiecka. I proszę państwa, jeżeli chodzi o nasze działania, procedurę mieliśmy opisaną, natomiast podsumowując rok 2021, mieliśmy 5 postępowań, my to nazywamy w sesji wiosennej i sesji zimowej. Jeżeli nauczyciel zakończy staż do 31 maja, to składa taki wniosek do dyrektora, znaczy prosi o ocenę, składa wniosek do organu prowadzącego i jeżeli takie postępowanie będzie przeprowadzone do 31 sierpnia, to automatycznie w drodze decyzji administracyjnej mamy akt nadania stopnia awansu zawodowego, a stopnia awansu nauczyciela mianowanego i pieniążki jak gdyby związane z tym przeskoczeniem na kolejny stopień awansu są wypłacane od 1 września. Jeżeli nastąpi to do końca października, te pieniądze są wypłacane do końca września i wtedy ten nauczyciel, do końca grudnia i wtedy ten nauczyciel od 1 stycznia ma wypłacane już według nowej stawki. Przeprowadziliśmy w sumie 5 postępowań. Było u nas 10 ekspertów, bo po 2 ekspertów na postępowanie egzaminacyjne. Tutaj koszt to jest 850 zł, 85 zł brutto. Także tak wygląda koszt, jeżeli chodzi o naszych ekspertów powoływanych do postępowania egzaminacyjnego. Myślę, że w wielkim skrócie.
Bardzo dziękuję. My jako nauczyciele to doskonale poznamy. Przeszliśmy te stopnie. Jeżeli macie państwo pytania, to bardzo proszę o zadawanie, ewentualnie jakieś sugestie, uwagi. Czy ktoś z państwa ma jakieś sugestie do tego punktu? Nie ma. Dziękuję za przygotowany materiał. Myślę, że państwo radni, nie będący czynnymi i byłymi nauczycielami, mogli się z tym zapoznać. No, my znamy te stopnie awansu. Jeżeli chodzi o punkt następny, to ferie w mieście 2022. Analiza realizacji. Kto prowadzi krótko? Pani kierownik Nalicowska. Bardzo proszę.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o ferie w mieście, zostały one zrealizowane w zakładowej formie, czyli zakładowane na poprzedniej komisji i tutaj została zorganizowana harcerska akcja zima przy współorganizacji z MOSIR-em i z harcerzami naszymi. Zajęcia były organizowane przez 10 dni, przez 2 tygodnie dla dzieciaków. Odbywały się wycieczki, były organizowane, że tak powiem, na miejscu ze względu na trwającą pandemię. Ogólnie w akcji uczestniczyło 199 dzieci. I to jeżeli chodzi o harcerską akcję Zima. Ponadto MOPS i Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn również organizowała różnego rodzaju zajęcia sportowe, animacje, gry i zabawy oraz wycieczki były również tam dla dzieci organizowane. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny również przy współfinansowaniu ze środków MOPS-owskich. Dzieciaki z tej placówki również uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych oraz została zorganizowana wycieczka do Twina Helio z Dąbrowy Górniczej i do Papugarni. MOSIR, to tutaj w sumie dyrektor też może się wypowiedzieć, poza harcerską akcją Zima odbywa się nauka jazdy na łyżwach przy szkole numer 7. Organizowane były zajęcia tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki, biblioteka, to tutaj też pani dyrektor może pewnie coś więcej powiedzieć, ale organizowane były warsztaty plastyczno-literackie w bibliotece i w filii i kopalnia kultury. No oczywiście odbywały się bezpłatne seanse dla dzieci od poniedziałku do piątku, od 10 do 12. Także zakładany plan został, że tak powiem, zrealizowany.
Dziękuję. Pytanie Państwa.
Koszty jakie były ogólne?
To znaczy tak, koszty, ja oczywiście mogę się tutaj wypowiedzieć do harcerskiej akcji Zima, to jest koszt około 40 tysięcy. Co tam wyszło 38 tysięcy, jeżeli chodzi o tą akcję.
Chyba
największe umowy zlecenia. Tak, 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 bo to są umowy zlecenia dla wychowawców, dokładnie. No i te spotkania, które tutaj były organizowane, też były płatne.
Tak, średnio 200 zł na osobę, ponieważ 200 uczestników, prawie 199 brało udział.
Kto z Państwa jeszcze ma pytanie? Ja mam pytanie takie z punktu widzenia informacyjnego. Proszę mi powiedzieć, jak Państwo i w jaki sposób zadbali o to, żeby jak największa część młodzieży, dzieci i młodzieży wiedziała o tych działaniach, które Wy podejmujecie. Mówię o bibliotece, mówię o MOSIR-ze. Wiadomo, że też szkoły wiedziały, kto będzie mógł uczestniczyć w harcerskiej akcji. Tak? Natomiast chodzi mi o same przekazanie informacji do dzieci i młodzieży, bo czy oni wiedzieli? Bo to jest zawsze pytanie, no nie? Zależy nam na tym, jak coś organizujemy, żeby frekwencja była największa. Ja osobiście się cieszę, jak mi dużo dzieci chodzi na zajęcia.
I dla mnie koniecznie na harcerskiej akcji Zima zależy, żeby jak najwięcej dzieci wzięło w tym udział, ponieważ mamy ograniczoną ilość miejsc.
Tak, sprawa jest jasna, mamy ograniczoną, no nie? Natomiast chodzi mi o ten przekaz, bo ja tam czytam, że na przykład w bibliotece było 6 dzieci. Bardzo się cieszę, że one przyszły, że była oferta dla nich. Tylko być może przyszłoby więcej, ja nie wiem. Chcę po prostu spytać, jak informowaliście dzieciaki, czy może ten element poprawić, żeby w przyszłym roku albo przez wakacje, żeby frekwencja była większa?
No nie, my z punktu widzenia promocji miasta, no, zrobiliśmy plakaty, informowaliśmy na Facebooku, na stronie miasta czelać.pl. Biblioteka też miała na swoim fanpage'u i MOSIR. Wszystkie jednostki informowały, no tylko
że... Ja mam taki pomysł. Jakby na przykład kolejną będziemy mieli lato, będziemy mieli zimę za rok. Czy nie muszę było zrobić takiej zbiorówki? Bo ja osobiście do swoich dzieci i ich rodziców napisałem na dzienniku. Wszędzie funkcjonują dzienniki elektroniczne. Gdyby dać tą informację do dyrektora szkoły i on roześle do wszystkich, oczywiście pokazując, kto i dla kogo jest ta kierowana oferta, bo to jest ważne, jaki jest przedział wiekowy, żeby nie przyszło dziecko z pierwszej klasy i będzie z siódmoklasistą na przykład. Gdyby w tym, powiedzmy, w tym kierunku iść, może ta frekwencja, ilość dzieci byłoby większa, bo każdy by miał z rodziców, nie wiem, można to w formie graficznej zrobić, można to napisać nawet w Wordzie, obojętnie jak, ale każdy dostałby od wychowawcy klasy taką informację. On by sobie popatrzał, bo niektóre rzeczy mamy zamknięte, no to wiadomo, że nie będziemy o tym informować, jak wycieczki, nie wiem, autokarowe, czy powiedzmy te ośrodek ten wsparcia tak, dziecka i rodziny. Wiadomo, ale są rzeczy otwarte. I wtedy ta komunikacja będzie lepsza, bo jeden się zainteresuje, sięgnie po stronę MOSIR-u albo miasta, a inny się nie zainteresuje. Jak dostanie na dzienniku, No to myślę, że będzie lepiej. Ja mam taką sugestię do Państwa.
Oczywiście, że my to zastosujemy, tylko musi Pan wziąć pod uwagę, Panie Przewodniczący, że my też mamy ograniczone możliwości. Jeżeli MOSiR organizuje jakieś tam wydarzenie, to też musi mieć opiekunów i to musi być przełożone na bezpieczeństwo dzieci. Oczywiście weźmiemy pod uwagę.
Nie? Można się nad tym zastanowić, że zapisy, powiedzmy, mogą być, nie wiem, dzień wcześniej, czy telefoniczne. Nie wiem, jak. Ja to zostawiam, powiedzmy, do rozważenia, jak dotrzeć do tej ilości, bo to, co zasugerowałem na komisji przed feriami i przeczytałem materiał pana dyrektora, który był przygotowany, jeżeli chodzi o ten drugi tydzień, bo w pierwszym tygodniu czytam, że skorzystało 30 dzieciaków, no nie, z APN-u i oni przez tydzień korzystali z hali. Czy oni musieli korzystać od 9 do 14, ja to zostawiam między panem dyrektorem a klubem. To jest sprawa, ja bym powiedział, może mieli jeszcze inne zajęcia, to zostawiam. Natomiast czytam, że w drugim tygodniu tych dzieciaków było około 150. Czyli taka propozycja moja na żywo, bo przeczytałem materiał, myślę, że była dobra z punktu widzenia tego, że dzieciaki przyszły. Czyli oni mieli potrzebę nie siedzieć w domu, tylko się ruszyć i coś sportowego zrobić. A teraz się zastanawiam z kolei nad tym, jak dotrzeć do większej ilości, a Państwo się zastanowicie, jak zrobić, żeby nie przekroczyć tej bariery bezpieczeństwa. Nie? Ja mam takie sugestie, jeżeli chodzi o materiał, który jest przygotowany.
Okej, tylko panie przewodniczący, my mamy cały czas kłopot, żeby ten pas trzynal organizować,
ale ja wiem, bo
tam mamy jakąś tam określoną liczbę opiekunów. My byśmy chcieli nawet taką szerszą formułę. Ja wiem, o co panu chodzi, ale taka sama sytuacja jest tutaj w MOSiR-ze bądź w innej placówce. Czy placówka wsparcia dziennego ma jednego tylko opiekuna i oni tam mogą podejść?
Pani burmistrz, jeżeli jest sytuacja taka, że wiadomo, że w zajęciach może brać udział 20 dzieci, tak?
Ja pana rozumiem, że przyszło 6 do biblioteki, a mogło przyjść 20
dzieci. Ale nie mogło. Bardzo przepraszam, bo my pracowaliśmy w warunkach pandemicznych, więc musieliśmy dystans zachować. No mamy salę, jaką mamy.
Czyli także mniej osób.
No niestety na te warunki musiało przyjść.
Musieliśmy spełniać rygory, po pierwsze.
No niestety tak. Teraz będzie inaczej, będzie większa sala prawdopodobnie po remoncie, po pierwsze. Po drugie, nic nie trzeba dystansu i maseczek. Więc ja mam nadzieję, że...
No ale będą wakacje, tak? Będą wakacje.
Będziemy udoskonalać, panie przewodniczący.
No nie, ja mam takie spostrzeżenia, no dzielę się z wami, żeby po prostu przemyśleć...
Pewnie, dzienniki elektroniczne, dobre wyjście. Jeszcze no, taki kanał komunikacyjny.
Wysyłamy i rodzic wie, kiedy co może się zdarzyć. To ja mam tyle, jeżeli chodzi o akcję. Bardzo dziękuję, że ona się odbyła, bo ferie były takim jeszcze okresem trudnym, jeżeli chodzi o pandemię. I ja bardzo dziękuję, że podjęliśmy tą akcję harcerską.
Mieliśmy trochę, przepraszam, takich problemików, bo na nadal przyszedł sanepid, było trochę sprawdzania. No, niuanse były. Ale jakoś wybroniliśmy się z tego.
Myśmy organizowali...
Z zaleceniami, co prawda, ale jednak...
I też mieliśmy obawy, a co się stanie, jak dziecko na przykład zachoruje, tak? Co się stanie? Kto pojedzie do domu? No i to są takie problemy, które organizator ma na uwadze i do końca nie wie, jak wybrnąć z tego. Ale cieszę się, że akcja została zrobiona. Że działania nasze jako miasta poszły właśnie w tą stronę, żebyśmy dali możliwość dzieciom, które przyszły, żeby nie tylko siedziały w domu. Także ja jestem bardzo zadowolony, że się udało. Myślę, że już wychodzimy z pandemii powoli i będzie coraz lepiej. Czy ktoś ma jeszcze jakieś...
Ja mam takie pytanie wobec pani tego Wanecka. Na drugi rok musimy zamówić lepszą pogodę na zimę. Bo nie mogłam patrzeć na te
wyśpy. Ja pani tak.
Ta pogoda...
Tak, wczoraj było brzydko, a na zimowisku pierwszy tydzień mieliśmy alpejski. Taka była pogoda. Później się zepsuła, ale pierwszy był alpejski. Także, a to chciałem spytać, do kogo pani kieruje słowa?
Nie wiem, to państwo chcecie złożyć.
Nie wiem, czy ktoś
nie wiem, kto to
zrealizuje. dobrze. Czyli zamknęliśmy punkt trzeci, chyba że ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć. Dobrze, dziękuję. Jesteśmy w punkcie czwartym, opiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawdziłem, nie mamy tam żadnej uchwały. I jesteśmy w punkcie piątym, sprawy różne. Kto chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Marcin Chodecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam takie pytanie odnośnie naszych gości z Ukrainy. Bardzo proszę o ile mamy w ogóle tych rodzin ukraińskich, czy ile osób z Ukrainy już w naszym mieście jest, jakie państwo mają na dzień dzisiejszy, czy na dzień wczorajszy informacje. Proszę też o informacje wśród tych rodzin, ile jest dzieci w wieku szkolnym, w wieku przedszkolnym, ile z tych dzieci mamy tu umieszczonych też, rodzice już zapisani do naszych jednostek, do przedszkoli, do szkół. Wiem, że na bieżąco pani naczelnik taką statystykę prowadzi, bo każdego dnia dyrektorzy szkół przyjmują kolejne rodziny i te rodziny są bardzo dobrze zaopiekowane przez nasze jednostki. Proszę też powiedzieć, z jakimi trudnościami i bolączkami państwo spotykają się, czy też mamy jakieś wsparcie odnośnie decyzji czy rozporządzeń, które wydał nasz rząd odnośnie właśnie naszych gości z Ukrainy. Bo to jest kolejne zadanie, które niespodziewanie spadło na samorząd i musimy z tymi działaniami zająć się i podjąć. One wymagają oprócz środków to ogromnego zaangażowania też dużej liczby osób. Mnóstwo z nas udziela się również i pomaga indywidualnie tym rodzinom. Jeśli chodzi o te zadania, które stawiane są samorządowi, czy już otrzymaliśmy jakieś środki na te zadania, które są, jeśli tak, to w jakiej kwocie, jeśli tak, to jaki procent jest zaspokojony tych potrzeb, czyli w jakim procencie te środki zostały zaangażowane i wystarczają, czyli może jest ich na tyle dużo, że jeszcze zostają. Proszę też powiedzieć, czy bo w tej chwili dzieci...
Przepraszam, panie przewodniczący. Jest tak dużo pytań, po kolei dajmy odpowiedzieć, bo ja już się pogubiłem, ile tych pytań było. Może...
Panie przewodniczący, nie wierzę, że pan...
Jest dużo pytań.
Że pan przy pana podzielności, przy pana podzielności uwagi ma się zgubił, ale jeśli jest taka propozycja, to bardzo proszę, a jeśli pan...
Nie, proszę, głosko. Nie, oczywiście, bo ja widzę, ile tych pytań jest, może po kolei odpowiedzmy, a później będą kolejne pana przewodniczącego pytania. Bardzo proszę.
No to może jeżeli ja mogę zacząć, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tutaj o edukacji powiem. Myślę, że pan już dopowie, jeżeli coś będzie.
Ja
powiem, to dopowiem.
Ja w tej chwili na tym, jak pani naczelnik zwróciła uwagę na tym, chyba lepszego miejsca i osób, które tu się znalazły, to nie ma, gdzie można byłoby te pytania zadać, także bardzo, bardzo proszę.
Więc tak, jeżeli chodzi o liczbę uczniów w naszych szkołach, mamy na ten moment, to jest statystyka na dzisiaj, proszę państwa, to się tak dynamicznie zmienia, jeszcze w piątek było 68 osób, tak, a dzisiaj już mamy 81
w szkołach,
15 mamy przedszkolaków w przedszkolach. I teraz jeżeli chodzi o generalnie nasze przygotowanie, co w tym kierunku zrobiliśmy, jak to wygląda. Przypominamy jako organ prowadzący o obowiązku i stąd też mamy te informacje. Dyrektor musi wpisywać uczniów do systemu informacji oświatowej. Tutaj jak pan radny słusznie zauważył, no zatem powinna iść subwencja. Na ten moment ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, no ma iść. Ustawa nam mówi, specustawa mówi, że może być przekazana subwencja dodatkowa, ale czy będzie? No mam nadzieję, że będzie, natomiast na razie mam tylko nadzieję, bo jeszcze jej nie zobaczyłam. Ale w związku z tym, jak gdyby ta grupa uczniów, która doszła do naszych szkół, obciąża budżety naszych placówek oświatowych. W związku z tym staramy się w miarę naszych możliwości wychodzić naprzeciw. Ta liczba jest dynamiczna, ona się zmienia. Ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, więc do końca roku szkolnego 2021-2022 postawiliśmy przede wszystkim na integrację dzieci, w, jak gdyby integrację z grupą, naukę języka polskiego na tym poziomie, na którym są w stanie, a robimy to przez organizację grup językowych z języka polskiego dla naszych uczniów. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasze działania tutaj wydziałowe, to tak, zapewniamy im, chcemy zapewnić im zajęcia pozalekcyjne, będziemy organizowali, mamy już tutaj jak gdyby zaplanowane w ramach zajęć pozalekcyjnych, będzie 5 grup języka polskiego, każdy z pedagogów będzie jak gdyby na terenie swojej placówki zrobi rekrutację i w Kamienicy Konarzewskich te zajęcia w 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 15 będą się odbywały, będzie spotkanie organizacyjne, więc jak gdyby tym wspomożemy nasze placówki oświatowe i jak gdyby sfinansujemy to z innych środków, czyli ze środków Wydziału Polityki Społecznej tutaj zabezpieczenie czasu wolnego dzieciom, więc jak gdyby znowu bierzemy to na siebie. Zorganizowaliśmy i od zeszłego tygodnia działa pomoc psychologiczna w Kamienicy Konarzewskich 2 razy w tygodniu. Psychologiem jest pani Julia Arseniuk, jest to psycholog z Kijowa i ona tutaj w porozumieniu z naszym psychologiem polskim działa i te zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Jedne są popołudniami we wtorki od 16 do 18, drugie są czwartki od 11 do 14. Także tutaj oczywiście Kamienica Konarzewskich, więc tutaj jak gdyby to wsparcie młodzieży, dzieciom.
To są zajęcia psychologiem dla dzieci i dla dorosłych?
To są te zajęcia, psycholog jest ogólnodostępny, więc czy przyjdzie dziecko, czy przyjdzie dorosły, może skorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkową subwencję, którą dostaliśmy na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostaliśmy niewielkie pieniądze i dyrektorzy zaplanowali oczywiście zajęcia dla naszej młodzieży.
Jeśli tak Pani, moglibyśmy się posługiwać, jeśli jest Pani przygotowana, oczywiście Pani naszej, jeśli moglibyśmy się kwotami posługiwać, żebyśmy też ile kosztuje coś, ile otrzymaliśmy, żebyśmy wiedzieli, bo to jest
ile dokładamy.
Absolutnie, żeby też Państwo mnie źle nie zrozumieli, absolutnie nie stoję tu na stanowisku takim, że nie należy pomagać, tylko po prostu, żebyśmy mieli świadomość, bo wszystko musi kosztować. Wiadomo, nie ma pracy za darmo nawet nieetyczne jest komuś proponować, żeby pracował za darmo.
Na ten moment, jeżeli chodzi o specustawę, z tego katalogu pieniążków nie dostaliśmy nic. Wszystko jest jak gdyby po stronie naszego budżetu. Staramy się wspierać jak możemy, to znaczy dzielimy to. I tak, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która jest na terenie placówek, psycholog z Ukrainy będzie zatrudniany na ten moment z pieniędzy z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazanych dodatkowo naszym dyrektorom szkół od 1 kwietnia.
Jeżeli chodzi o I na to było 40 tysięcy.
Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, tą, którą jak gdyby wyświadczymy w Kamienicy Konarzewskich, są to pieniążki tak zwane nasze alkoholowe i to jest 60 zł za godzinę. Myślę, że przy tej stawce psychologa tak, udało nam się naprawdę porozumieć. Dokładnie, negocjowałyśmy tutaj Justynka szczególnie, ale naprawdę, no 60 zł jednak mimo wszystko. To są od 16 do 18, tu mamy 17-18, 2 godziny.
Nie otrzymaliśmy na to pieniędzy żadnych.
Na ten moment żadnych. Tutaj
brutto czy netto?
Brutto. Brutto. Natomiast zajęcia pozalekcyjne będziemy finansować również ze swojego budżetu, z pieniędzy kapsowych. Przepraszam, psychologiczna jest z rezerwy budżetowej, którą przekazała nam pani skarbnik i tutaj z tych pieniążków pokryjemy, z tych pieniędzy pokryjemy tą pomoc psychologiczną i będziemy się starali zwracać do wojewody.
40 tysięcy.
40 tysięcy.
Tak.
To była ta rezerwa, którą rozdysponowaliśmy na placówki oświatowe.
To była subwencja.
Subwencja.
Dostaliśmy tak. Czyli podsumowując, jeszcze raz. Jeżeli chodzi o subwencję dodatkową z rezerwy subwencji oświatowej, dostaliśmy do rezerwy pieniądze na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Tak. Te Teraz, jeżeli chodzi o rezerwę zarządzania kryzysowego, pokrywamy z tego pomoc psychologiczną i będziemy się starać o zwrot tych środków. Na ten moment nie dostaliśmy zwrotu. Będziemy wnioskować o zwrot, czy dostaniemy, okaże się. Zajęcia pozalekcyjne finansujemy ze środków kapsulowych. Zabezpieczenie czasu wolnego to po stronie polityki społecznej. I to jest w koszt 30 zł za godzinę. I to również też jest taki na wpół wolontariat, bo to nasza pani Głowacka Małgosia, wolontariusz, która jak gdyby no, za tą niższą stawkę, umówił się 30 zł za prowadzenie zajęć, to jest śmieszna stawka, zgodziła się i jak gdyby robi to też z dobrego serca dodatkowo. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to zajęcia języka polskiego dodatkowe. Młodzież, ona u nas zostanie, bo to jest warunek, wpiszemy do systemu informacji oświatowej, dostaniemy na to jak gdyby dodatkowe pieniądze, czyli na. Ale wpisaliśmy te dzieci do
środka. Dostaniemy za ten czas wstecz, prawda? Czyli od marca.
Subwencji tej typowej nie ma.
Ale dopiero muszą zostać, żeby zostały wpisane tam w systemie od września dopiero.
Dokładnie, ale minister właściwy do wychowania i oświaty mówi, że jak wpiszemy ich do SIO, to jak do tej pory nie mogliśmy.
Proszę pytać, dlatego że pytań było dużo, proszę do pytań.
Proszę powiedzieć, że Pani Naczelnik, właśnie odnośnie tej drugiej, bo w tej chwili transzy, czy już dodatkowej subwencji, którą mam otrzymać, czy jest określony termin, do którego samorządy mogą otrzymać, czy po prostu jest tylko informacja, że samorządy mogą otrzymać?
Mogą, na razie nie wiemy, jest informacja, że to będzie kwiecień, ale tak jak mówię,
dwóch tygodni.
Mocno wspierają się swoimi budżetami, które no, są tak wiadomo, no, jak w edukacji dobrze skonstruowane, jak gdyby nie brało pod uwagę sytuacji, która się wydarzyła. No bo wiadomo, planujemy we wrześniu rok wcześniej, no więc nikt z nas nie przewidział tej sytuacji.
Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę planowane podwyżki, no, które będą
4,4 od maja.
Od maja.
Do 30 września.
We wrześniu z wyrównaniem od maja. Dobrze.
Ja przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący. Mamy 81 dzieci, które już uczęszczają, podała pani taką informację, które już uczęszczają do naszych placówek. Proszę powiedzieć, mieliśmy taką informację bodajże w zeszłym tygodniu, że w ogóle wszystkich gości na terenie Staszela dzieci już 150 czy 180.
180 tak? Było w czwartek.
Tak. Właśnie na dzień dzisiejszy, wśród tych 180 to jest chyba, mam też taką informację, bo jest, tych dzieci jest znacznie więcej, bo z reguły to są tylko mamy i dzieci. Mamy taką informację z tej liczby, która jest już zarejestrowana, która jest już u nas, o których wiemy, bo tylko o takich przecież możemy powiedzieć. Ile jest dzieci z tej grupy? Z taką najświeższą informacją? No, może pani burmistrz, czy jeszcze
nie? Nie, no to ma... tylko te dzieci, które się zapisały do szkoły i do przedszkola.
Sam proces rejestracji on jest dość długi, ponieważ też mamy jedno łącze tylko i wyłącznie w urzędzie i na tym jednym łączu mogą...
Znaczy to PESEL, jeżeli no się podaje, ale rejestracja to jest jeszcze całkiem inna działalność.
To jest też, no to już w jakiś sposób te osoby mamy... mamy w tym momencie.
My tego nie rozgraniczamy na dzieci, to tylko te, które są poniżej 12 roku życia, bo one tam nie podlegają pewnym przepisom, prawda, w związku z nadawaniem PESEL-a.
Natomiast musimy się liczyć.
Choć oni tak, PESEL też dostaje.
Że część dzieci uczy się zdalnie, bo Ukraina daje możliwość nauki online. I tutaj powiem tak, jest grupa, o której wiemy w tym sensie, że spotykamy się z takimi informacjami, że spora grupa dzieci z Ukrainy uczy się po prostu zdalnie, łączą się bezpośrednio z Ukrainą. Mało tego, jest spora grupa, która nie chce nadania numeru PESEL, bo nie wiem, Polska jest tylko przystankiem, być może planują jak gdyby pobyt w innych miastach, bo do tego też zmierzam, a propos kosztów. My tutaj z panią burmistrz mocno, jako wydział, analizujemy tą przyrastającą liczbę, zmieniającą się, która jest obciążeniem też dla naszych szkół. I myślałyśmy tutaj o oddziałach przygotowawczych w szkołach, które mają możliwości. Na ten moment, na początku była to szkoła podstawowa numer 1, ale w związku z tak dynamicznie zmieniającą się sytuacją. I powiem tak, jest część osób, które deklarują wprost, my tu jesteśmy tylko na chwilę. Chcemy, żeby młodzież miała zabezpieczony, czy dzieci, ten czas wolny, więc zapisujemy do szkół przedszkoli. Natomiast czy 1 września ta młodzież pojawi się w szkołach, czy te dzieci się pojawią w szkołach, nie wiemy. Jeżeli na dzień 1 września ta liczba będzie utrzymywała się lub będzie większa, będziemy wisieli o oddziałach przygotowawczych. Już tutaj pani dyrektor ze szkoły podstawowej numer 1 na polecenie pani burmistrz jak gdyby podjęła działania, pierwszy wywiad. Natomiast no, nie ukrywam, że spotykamy się z bardzo dużym naciskiem ze strony kuratorium, żeby te oddziały tworzyć, co nie jest takie oczywiste, dlatego że no to muszą być specjaliści. Nie wolno nam zatrudniać osób, które nie mają jak gdyby odpowiedniego przygotowania pedagogicznego, bo trzeba mieć świadomość, że cały czas obowiązuje nas rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli. I nie wystarczy, że nauczyciel uczył informatyki na przykład, nie wiem, na Ukrainie, żeby mógł zastąpić polskiego nauczyciela, bo to tak nie działa, a chcemy, żeby ta edukacja była na takim poziomie odpowiednim, bo zawsze trzeba, żeby ta edukacja była na wysokim poziomie, więc dlatego podchodzimy do tego na spokojnie, analizujemy sytuację i jeżeli będzie taka konieczność, to od 1 września chcemy uruchomić oddziały przygotowawcze. W jakiej konstelacji, czy 1, 3, 4, 6, 7, 8, tego jeszcze nie wiemy. Cały czas gromadzimy taką informację, ile w danych rocznikach jest uczniów. Tylko proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z jednego. Nie będzie możliwości utworzenia w każdej szkole, bo nas po prostu na to nie stać. Nie możemy sobie pozwolić na klasy tam 3, 4, 5 osobowe, bo subwencja tak naprawdę opłaca nam się, kiedy jest 18 osób w klasie, prawda? Więc na to sobie nie możemy pozwolić. A z drugiej strony liczymy się z sytuacją, że na przykład utworzymy oddział przygotowawczy w szkole podstawowej numer 1 bądź 7, jakkolwiek, a ktoś, kto chodzi do innej szkoły, SP4, SP2, powie, ale ja nie chcę, bo ja chcę zostać w tej klasie, w której się zintegrowałem i my w tym momencie też nie możemy tej młodzieży zmuszać do tego, żeby na siłę zmieniała środowisko. Mamy też informacje nawet z dzisiaj, bo myślałyśmy o oddziałach 1-3, natomiast te dzieci nie chcą. Te dzieci chcą zostać w tym środowisku 1-3, bo one się świetnie tam asymilują, one świetnie wchodzą w to środowisko, uczą się tego języka, więc i to samo jest w przedszkolach. Także naprawdę trzeba dobrze zbadać jak gdyby środowisko, no i przede wszystkim możliwości budżetowe, bo to jest około 26 godzin
na jeden oddział.
Na jeden oddział. Więc.
Dobra. Proszę Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani Naczelnik już po części odpowiedziała na kolejne pytanie, które chciałem zadać właśnie dotyczące oddziałów przygotowawczych. Bo proszę powiedzieć, bo nawet taką informację mam, że w sąsiednich gminach, na mieście wojewódzkim Katowice, że taki oddział przygotowawczy nie powstał. Czy mają Państwo w ogóle taką informację, że w gminach innych, nie wiem, w Nowrowie Górniczej, Siewierzu, Sosnowcu, czy w Siemianowicach Śląskich, czy gdzieś po prostu taką możliwość gminy mają, prawda? To tak jak Pani Naczelnik powiedziała, nie jest to sprawa prosta, żeby taki oddział przygotowawczy zorganizować, ale czy już taki oddział gdzieś w sąsiednich naszych gminach, już takie coś istnieje, bo ja taką informację też z zeszłego tygodnia mam, że nawet w Katowicach, w tak dużym mieście, takiego oddziału nie ma.
Wiem, że są podejmowane próby. Ja powiem szczerze, że chciałabym się wypowiadać, bo nie robiłam takiego rozeznania aż szczegółowego. Natomiast na pewno jesteśmy po konsultacji z Katowicami, dlatego że mamy tam wśród dyrektorów dobrych znajomych i na naradzie właśnie w mieście Katowice padło, że na ten moment nie ma takiej możliwości. Finansowo nie są w stanie, a poza tym wychodzą z takiego samego założenia jak my. Trzeba najpierw tym dzieciom zapewnić opiekę i zabezpieczenie czasu wolnego. To jest ważna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nauki, proszę Państwa, z przykrością, bo sama jestem nauczycielem i widzę, co się dzieje wśród naszych nauczycieli, jak bardzo chcą, a mają problem, no jak sklasyfikować czy ocenić dziecko, które nie rozumie w języku polskim. No jest to trudne. Przede wszystkim myślę, że dobrze by było, ja myślę, że ministerstwo powolutku też podejmuje takie analizy, próby i jak gdyby przyjmują wszelkie nasze uwagi. Natomiast myślę, że tutaj systemowe, potraktować tych uczniów jako słuchaczy, oczywiście to jest teraz już moje prywatne zdanie, potraktować tych uczniów jako słuchaczy, nie klasyfikować, żeby nie obciążać systemu polskiego dodatkowo, pozwolić tym dzieciom nie podchodzić do egzaminów, bo proszę Państwa, umówmy się, jeżeli taki uczeń podejdzie do egzaminu klasisty, to jeżeli on przyjdzie, usiądzie, dostanie 0%, on przejdzie, jak gdyby będzie można iść wyżej, bo to nie daje, jak gdyby nie zamyka drogi przed pójściem do szkoły średniej, do szkoły ponadpodstawowej. Natomiast ma to wpływ na wyniki zdolności, tak? Jeżeli ktoś ma 0%, to jeżeli szkoła jest dobra, no to automatycznie.
Ja bym zostawił. Myślę, że za wcześnie, że brać tak daleko brnąć,
nie. Wydaje mi się, że...
A jeżeli mówimy o działach przygotowawczych, to na rok 2022-2023 nie ma rozporządzenia jeszcze, więc nie mamy się do czego przygotowywać.
Rozporządzenie obejmuje tylko rok 2022-2023.
Ja chciałbym natomiast, jeszcze za młody, do pana proszę, chciałem dwie rzeczy tylko powiedzieć, tak w temacie Ukraina. Chciałem spytać, co mówi ustawa, specustawa, jeżeli chodzi o liczebności. Ona nam zwiększa liczebności w klasach, czy nie?
Tak, już mówię, jeżeli chodzi o specustawę, specustawa reguluje tylko to, że minister właściwy do spraw wychowania oświaty może w drodze rozporządzenia jak gdyby takie regulacje wydać. I właśnie na podstawie specustawy zostało wydane rozporządzenie i tam zostały zwiększone limity. Czyli na ten moment klasy 1-3 było do 25, za zgodą organu do 27, na ten moment plus dwie osoby z Ukrainy, czyli do 29. Jeżeli chodzi o klasy 4 zwyż, nie ma limitu, więc z założenia skolkogodno
28 w grupie przedszkolnej.
Okay. I chciałbym spytać teraz, bo jest przepis, który mówi o tym, jak dużo dzieci może być w grupie ćwiczebnej, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne. Jak się to ma? Jak się to ma, jeżeli zwiększa nam się, na przykład jest klasa, która z dziećmi z Ukrainy już przekracza 20, powiedzmy była 25. I oni mieli wychowanie fizyczne razem dziewczynki z chłopakami. Dwójka dzieci doszła, już jest 27. I teraz pytanie, czy my jako organ prowadzący podzielimy ich na dwie grupy? Czyli musimy ich podzielić, czyli dyrektor musi zareagować i podzielić na dwie osobne grupy, bo to rozporządzenie nic o tym nie mówi, że więcej ma być. Czyli dyrektor powinien podzielić na dwie grupy.
Jedynie tak? Podział nie obowiązuje w klasach 1-3, ponieważ tam nie ma podziału na grupy, natomiast powyżej 26, tak, 29.
Czyli tam, gdzie się zwiększa, powinien być podział na chłopców i dziewczynki?
W zależności od przedmiotów.
W zależności od przedmiotów. Tak samo mówimy o informatyce, mówimy o językach obcych, to też powinniśmy to podzielić i wtedy nam generują się koszty, bo musimy mieć więcej grup, które będzie prowadził nauczyciel.
Generalnie kto idzie do szkoły i zwracam uwagę, że w klasie nam 28 osób i w tym momencie pani dyrektor jest zobowiązana
ja myślę, że pani
do nowego planu i do podziału.
Nie zostanę nie dopuści pani dyrektor. Dobrze.
Bardzo się ucieszę.
Dzisiaj po rozmowie, panie dyrektorze.
Jeżeli mogę zadać jeszcze jedno pytanie, to oddam głos panu przewodniczącemu.
Pan zada wszystkie moje pytania, które chciałem zadać, proszę.
Ja sobie zostawię. Być może pan nie.
Dobrze. Nie, bardzo proszę, bardzo proszę.
Mam pytanie. Wiadomo, że mamy koszty związane z mieszkańcami Ukrainy. Pomagamy jako mieszkańcy, żeby zaadoptować te mieszkania też i żeby oni mogli żyć. Mamy też koszty związane z oświatą, jeżeli chodzi o pobyt dziecka w placówce. I chciałem spytać, czy mamy, no już słyszę, że raczej nie, ale spytam, bo klasy w tym okresie, powiedzmy wiosenno, już przed do czerwca, planują jakieś wyjazdy, wycieczki, jednodniowe zwykle to są. I one związane są z kosztami, które ponoszą rodzice. I teraz wiadomo, że te dzieci z Ukrainy dostały się do tej klasy. I te wycieczki dla nich akurat byłyby najlepsze, jeżeli chodzi o integrację, o to, co one zobaczą. I teraz, bo u nas się już pojawił taki problem, koleżanka napisała, żebyśmy, no tak napisała, no nie wiem, może dobrze, może źle, trudno jest powiedzieć, ale napisała do wszystkich, żebyśmy nie pomogli tym dzieciom. No wiadomo, że jak już w szkole na przykład numer 1, bo Nina mówiła, że jest ponad 30 czy 30.
Nie, 23, na
23. U nas jest ileś, może trochę mniej, nie wiem, tam 12, 15, nieistotne. I teraz zaczną się te wyjazdy, tak? One będą integracyjne z młodzieżą polską. One, wiadomo, że wycieczka zależy gdzie, generuje jakieś środki. Teraz pytanie jest, czy my jako gmina, nie wiem, z rezerwy budżetowej, nie wiem, z innych środków, nie wiem, czy jesteśmy, powiedzmy, w stanie, żeby pomóc, powiedzmy, tym dzieciakom, żeby była szansa, żeby one na to pojechały. Okaże się tak, że dla jednego, żeśmy zabezpieczyli, bo znaleźliśmy, poskładaliśmy się w pięciu, w tym iluś i daliśmy możliwość wyjazdu dziecku na wycieczkę. No ale trudno jest mówić o tym, że, bo to głównie chodzi o nauczycieli. Bo my jako środowisko też czujemy się jakby odpowiedzialni za to. Może niektórzy pomyślą wychowawcy, że może by rodziców wszystkich poprosić, żeby ten jeden albo dwa miejsca zwiększyć o tyle, żeby ta dwójka dzieci mogła pojechać. To zależy jak prowadzona jest, powiedzmy, z wychowawcą i z trójką klasową ta, powiedzmy, zbiórka, tak, jeżeli chodzi o koszty. I ja chciałem spytać, czy tutaj nie moglibyśmy się zastanowić, żeby, ja nie mówię wszystkim, ale być może będą takie sytuacje, że nie znajdą się środki, nie wiem, od rodziców, od nauczycieli, żeby im pomóc. Czy jest jakaś możliwość?
Znaczy, powiem tak, to co jest bardzo istotne, od tego pani burmistrz zaczęła, jeżeli dana osoba ma nadany numer PESEL, to przysługują wszelkie świadczenia na dziecko, czyli Aha. Począwszy od 500+, jeżeli nie ma dochodu, to wtedy taka osoba zgłasza się do mocy, mówi o rodzicu i tutaj jak gdyby jest możliwość uzyskania wszelkich zasiłków, dokładnie tych samych, które ma rodzic polski.
Ale przepraszam, takiego zasiłku celowego na wycieczkę nie ma, to jest tak samo jak z opieką medyczną, taka osoba nie może jak gdyby realizować takich zabiegów rehabilitacyjnych, bądź korzystać z sanatorium, bo to jest ponad to, co my możemy temu uchodźcy dać. Dlatego też w tym katalogu, o którym z zarządzania kryzysowego, z tej rezerwy zarządzania, nie ma nic takiego, które by mogło jak gdyby finansować wycieczki. To jest coś ponad to, co miasto może dać. Dlatego
podstawę.
Tak jest. Dostaje 300 na wstępie taka osoba, 500+, dostaje 40 zł, ale to dostaje mieszkaniec, który podejmuje tę rodzinę za każdą osobę, którą podjął i składa ten wniosek po czasie, wtedy kiedy już ta rodzina odchodzi od tej rodziny, prawda? Ważne, że nie może przekroczyć to 60 dni.
Jeżeli jest wyżywienie, to wyżywienie. Tak. Jeżeli nie ma kryterium dochodowego, to wtedy opłaca uczniom i przedszkolakom MOPS. Natomiast jeżeli jest kryterium dochodowe, wtedy płaci rodzic, tak jak na zasadach rodzica polskiego, jeżeli chodzi o takie świadczenie. No i oczywiście bezpłatny dostęp do materiałów i podręczników. Dyrektor szkoły jak gdyby najpierw ze swojego budżetu musi zapłacić za te podręczniki, natomiast potem, kiedy jest dotacja podręcznikowa, jak gdyby ująć te koszta dodatkowo w tej dotacji.
Bo się też
nie uzyskuje. Nie dostanie czegoś takiego.
To jest coś ekstra, nie jest to podstawa.
Nie jest to podstawa.
Tak naprawdę, jeżeli dostaje 500+, 300 za siebie, 300 za dziecko, to jest 1100 zł. Które przeznaczy, nie wiem, na kupienie butów, które musi kupić, czy na kupienie
nie stać.
Ale myślę, że można byłoby pokłoniła i przyjmuje dzieciaki nasze do teatru bezpłatnie, z tego co wiem, kasy się wybierają 1 kwietnia i już było powiedziane, że Ukraińcy mogą wejść za darmo.
No ale oczywiście, no tutaj ale zawsze ja myślę, że tutaj też jest kwestia dogadania z tym kontrahentem, z którymi się ma zamiar współpracować, czy z biurem podróży, czy z teatrem, bo zawsze może, ja przynajmniej tak zawsze robiłam, jak szłam z dziećmi do teatru, to, a pięcioro wiedziałam, że nigdy nie zapłaci, to z nimi szłam na układ, że oni mi te dzieci wpuszczali, więc no myślę, tak, że to jest kwestia tylko porozumienia.
Tak, o to zadbać,
myślę, że tutaj jest takie wyjście, bo niestety no, w katalogu ja się nie doczytałam.
Nie, ja pytam, bo te sytuacje pojawią się na pewno w szkołach.
No na pewno.
Bo to jest taki okres, że dzieci będą wyjeżdżać. Okay,
z tym tylko, że wiecie Państwo, że 60 dni jest tylko ta ochrona i potem, sorry, ale uchodźca musi się usamodzielnić. No, to tylko w tych szczególnych przypadkach można tu dalej finansować, bądź jakieś ewentualnie zapomogi dawać, ale po 60 dniach, no niestety ktoś już musi podjąć pracę, musi sobie znaleźć mieszkanie, bo jakaś ta samodzielność musi nastąpić.
Czy to było to pytanie?
Między innymi tak, ale mam jeszcze takie jedno pytanie do Pani Burmistrz, wykraczające poza sprawy edukacyjne. Proszę powiedzieć, bo mamy zobowiązani, jesteśmy jak nasza gmina, jak każda inna gmina, że na każde 1000 osób powinniśmy przygotować 10 miejsc dla gości z Ukrainy. Proszę powiedzieć, czy w tej puli tych 10 osób, czyli w naszym przypadku 280 osób, te osoby, które już u nas są, czy już po prostu wypełniliśmy jakby to zadanie, które przed nami postawił wojewoda, czy po prostu my musimy w tej chwili te 280 miejsc znaleźć? Jeśli tak, to na jaki dzień to było, czy na dzień właśnie wydania decyzji, jak to jest?
Nie wiem, na jaki dzień, w każdym bądź razie mieszkańcy, którzy podjęli uchodźców, to nie są te osoby, które są wliczone w te 300 osób. Nawet, czyli te, które teraz są powiedzmy 250.
Nawet te osoby, które po prostu przybyły już jak rozpoczęła się wojna, tak?
Bo one muszą z tego punktu, jak ona się nazywa, punktu recepcyjnego przybyć i dopiero to są te osoby,
które są skierowane do nas,
tak,
do gminy,
i one dopiero mogą przybyć.
A nie różnymi kanałami.
My do tej pory mamy zgłoszonych na 140-100 osób, gdzie właśnie mocy, że masz na ile osób? 50-40 jest.
To są miejsca, które mamy przygotowane właśnie
na tą dziesiątkę na tysiąc. O, jak tak to się mówi. 40 miejsc jest w tym SFA, czy FSA, czy jak on się tam nazywa, w Straży Pożarnej. U nas w urzędzie no tak też jest trochę miejsc, gdzie 11 na dworcu i u pana, nie powiem nazwiska, na Katowickiej, w dawnej szkole górniczej, w tych warsztatach. No to tam
będzie 70 miejsc. Czy my właśnie odnośnie teraz tych miejsc, które podejmujemy te działania, właśnie, które też jest, które po prostu gmina musi podjąć, jeśli chodzi o miejsce, to nie jest po prostu tylko i wyłącznie metry kwadratowe, tylko to są łóżka z pewnością polowe, pościel i tak dalej, całe wyposażenie. Jak sobie z tym poradziliśmy, proszę powiedzieć, bo musieliśmy sobie poradzić na tą...
Na dzień dzisiejszy mamy 140 łóżek rozłożonych.
Do ale to są musieliśmy też...
Mieliśmy to w zarządzaniu kryzysowym. O następne 100 łóżek ubiegaliśmy się do wojewody. Nie mam na dzisiaj informacji, czy te łóżka do nas dotarły. W każdym bądź razie mamy już na Pieniczu podpisanie umowy z cateringiem, bo my te osoby też musimy wyżywić. No prowadzimy cały nabór na wolontariuszy, bo generalnie w tych obiektach muszą 24 godziny na dobę być osoby, które będą się zajmowali uchodźcami. No i tutaj mamy największy problem. Odwołuję się też do Państwa, może Państwo będziecie chcieli być takimi wolontariuszami, bo tutaj musi być też opieka medyczna, musi być ochroniarz. To nie jest tak, że zostawimy sobie te osoby gdzieś tam bez pomocy. No to jest wyzwanie jednak. Tutaj Kuba był z panią sekretarz w takiej hali w Siemianowicach, gdzie jest 200 osób właśnie usytuowanych, no więc to jest cały kombinat, to nie jest tak łatwo. Także my na dzień dzisiejszy jesteśmy na 99% przygotowani do tego, że te przynajmniej 100 osób możemy podjąć. Jakby dzisiaj przyjechały, to my je podejmiemy.
Też mam, jeśli mogę, ostatni proszę. To pytanie też pozwoli Pani Burmistrz, że do Pani je skieruję odnośnie. Do naszej...
Pozwoli Pani.
A, tak.
No, dobrze, to... do naszego kraju przybywają goście w różnym wieku. Proszę powiedzieć, czy na przykład nasz dom pomocy społecznej, chodzi mi tu o osoby schorowane w wieku troszkę większym niż średnim, czy już takie osoby mamy, gdzie, czy nasz DPS już takie, czy ma możliwość w ogóle podjęcia takich osób, czy daje nam to prawo? Chodzi mi o takie opieki, osoby, które wymagają opieki takiej całodobowej, a do naszego kraju trafiają, czy u nas w mieście takie osoby też są.
Mamy 5 pokoi w DPS-ie przygotowanych. Na dzień dzisiejszy te pokoje są pozajmowane. W jednym pokoju mieszka chwilowo pani doktor ginekolog z córką. Było też małżeństwo, gdzie była kobieta w ciąży. Oni się wyprowadzili, wynajęli sobie mieszkanie. Mieszka też pan, który był uchodźcą, kardiologiem. Chwilowo też tam przebywa do momentu,
czyli mamy dla tego
była też pani niepełnosprawna z wnuczką, ale też już tam gdzieś zostali zameldowani, gdzieś sobie mieszkanie znaleźli. No i teraz jest też 6 osób, 2 matki z 4 dzieci, ale też one znajdą sobie miejsce. Te miejsca mamy przygotowane właśnie pod te osoby niepełnosprawne, osoby, kobiety w ciąży, gdzie trzeba tutaj szczególną opiekę nad tymi osobami roztoczyć. Także tu jesteśmy przygotowani i te dwa pomieszczenia, które są na dworcu w Czeladzi, bo one są tak bardziej przygotowane pod rodziny ze specjalnymi jakimiś tam potrzebami, no to trzymamy właśnie na te przypadki.
Dziękuję bardzo pani burmistrz, pani naczelnik za te odpowiedzi, za przekazanie tej na bieżąco tej relacji, co się dzieje, bo mamy tylko i wyłącznie te informacje, które możemy otrzymać, które otrzymujemy z mediów czy z pracy, a tu musimy z całym mnóstwem problemów my jako gmina każdego dnia zmierzyć się i sprostać tak, żeby nikomu krzywda absolutnie się nie stała i żeby wszyscy mieli godną możliwość, godną opiekę i godne życie. Także dziękuję bardzo za
to. Mieliśmy tutaj w urzędzie też nawet taką rodzinę, przepraszam za przerwę, rodzina składająca się z 6 członków rodziny. Pan miał też niepełnosprawność, dziecko się też rozchorowało w trakcie tutaj pobytu w urzędzie. No załatwialiśmy szpital, dziecko wylądowało w Plimontowie z podejrzeniem wyrostka robaczkowego, ale to się dobrze skończyło. Znaleźliśmy dla nich też mieszkanie takie dwupokojowe, także oni tam teraz przebywają.
Dziękuję pani przewodniczący, dziękuję pani burmistrz. Pytanie do członków komisji. Państwo macie pytania? Widzę. To ten temat Ukrainy, może żeśmy teraz na dzień dzisiejszy wyczerpali. Chciałem się odnieść do prośby pana radnego Panka, który zaproponował zainteresowanie kresami wschodnimi na poprzedniej komisji. Wysłał do mnie maila, zaraz odczytam tą część merytoryczną. Maila skierowałem do pani naczelnik z prośbą o zastanowienie się nad tym, czy jest możliwość, w jakiej formie można było to zrealizować, bo pan panek nie zaproponował nam jako komisji takiego tematu. Czytam od tego merytorycznego, czyli mówimy o rozważeniu możliwości włączenia tego tematu, czyli kresy wschodnie do edukowania w szkołach uczniów oraz w razie potrzeby także nauczycieli. Kresy wschodnie, historia, kultura, ludzie to olbrzymi potencjał do przekazania następnym pokoleniom. Tak pisze pan Panek w tej informacji i tą informację przekazałem pani naczelnik i poprosiłbym o przedstawienie nam jako komisji, co można powiedzmy w tej informacji, którą pan Panek przekazał, co możemy zrobić. Bardzo proszę.
Jak chciałabym przede wszystkim podkreślić, że bardzo dziękuję, bo to taka cenna inicjatywa, ten temat jest takim, no
na czasie.
Dokładnie tematem na czasie. Natomiast no, nie mam takich dobrych informacji, tu jako wydział zasięgnęłyśmy informacji, ponieważ my jako organ prowadzący no, nie mamy w ogóle wpływu na treści merytoryczne, które są przekazywane w szkołach. Tym się zajmuje organ nadzoru pedagogicznego. kuratorium dokładnie. I tutaj jak gdyby zbadałyśmy jako wydział tą, gdzie w ogóle treści związane z Kresami Wschodnimi są przekazywane generalnie. Więc to jest klasa piąta i to jest klasa ósma. Brałyśmy pod uwagę język polski, włoski, historię. Te treści są ograniczone, bo tam jest tylko powstanie Chmielnickiego, rzeź Wołyńska, drobne treści na języku polskim, oczywiście Inwokacja Litwa, Ojczyzno Moja. Także tutaj większych, jeżeli chodzi o takie treści przekazywane, nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o włączenie tego, tutaj konsultowałyśmy się z dyrektorami, no niestety nie mamy wpływu na te treści, ponieważ odgórnie jest ustalana podstawa programowa, która no, włącza treści. No, jako organ nie możemy, nie mamy nawet takiej kompetencji narzucić, nawet w ramach godzin wychowawczych, dlatego że nie wszyscy wychowawcy są tutaj nauczycielami WOS-u, czy historii, czy języka polskiego. I myślę, że byłoby to wyjątkowo trudne, natomiast jeżeli chodzi o podstawę programową, wiadomo, podstawę programową ustalają eksperci i myślę, że to by była taka cenna inicjatywa, chociaż tak jak mówię, nie może to wychodzić z naszego ramienia, bo jesteśmy tylko organem prowadzącym i zupełnie mamy inne zadania. Natomiast warto by było może zwrócić się do ministerstwa tutaj z prośbą o to, żeby te treści były bardziej uwidocznione, uwypuklone, podkreślone, ewentualnie rozszerzyć to na godziny wychowawcze, ale tak jak mówię, niestety bardzo mi przykro, no, nie leży to w naszych kompetencjach i no, byłoby to niezwykle trudne, a nie wolno nam, wręcz nie możemy narzucić jak gdyby szkołom, dyrektorom czy wychowawcom po prostu treści, no, które każdy nauczyciel jest jak gdyby specjalistą od innego przedmiotu, a tak jak mówię, historia, WOS, język polski, są te treści wytyczone. Na pewno te treści są powtarzane i rozszerzane w podstawie programowej szkoły średniej, natomiast ponieważ nie jesteśmy ani organem prowadzącym dla żadnej szkoły średniej, więc nie mam na ten moment takiej wiedzy. Natomiast to jest jak gdyby holistyczne, zawsze wracamy do pewnych treści. Na pewno ten temat jest poruszany, więc no tak jak mówię, trzeba by było, ja już tak na szybko, na gorąco myślałyśmy, ewentualnie jeżeli byłby nauczyciel jakiś w ramach świetlic, które prowadzimy, skrzat, czy nie, szerszenie w tym roku działają, ewentualnie dodatkowo, ale tak jak mówię, w ramach takiego naszego nauczania, w ramach ramowych planów nauczania, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy my jak gdyby narzucili, bo to może złe słowo narzucili, ale zaproponowali dodatkowe treści, ponieważ no nie możemy wpływać na podstawę programową.
Mogę zaproponować coś, bo to temat akurat Kresy Wschodnie są na czasie z punktu widzenia chociażby wojny, która się toczy, więc no, może by się udało właśnie ze świetlicami, z osobami, które piszą program, czy mogłyby ten program o takie treści rozszerzyć. Dokładnie. Natomiast jeżeli ja mogę też powiedzieć swoje zdanie, jeżeli chodzi o podstawę programową, tak ja kieruję słowa do pana Panka, to z punktu widzenia gminy, jako gminy, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo każdy nauczyciel realizuje podstawę programową, która jest narzucana przez ministra edukacji. To jeżeli chciałby pan Banek iść troszkę szerzej i zainteresować, no to trzeba by było iść w kierunku rozmowy osób, które te podstawy programowe piszą, jeżeli chodzi o polski, WOS i historię, bo te treści tam się znajdują. I to jest jedyna droga, no panu będzie łatwiej, dlatego że jest panu bliżej do partii rządzącej. I jeżeli pan miał jakby możliwość przekonania i że fajnie by było, żeby troszeczkę to rozszerzyć, to chwała Panu za to. Dlatego, że na pewno tematy są ciekawe. Natomiast z punktu widzenia nas jako gminy, to no, my nie jesteśmy w stanie narzucić tych tematów i rozszerzyć tego. To ja tyle mam.
Bardzo mądrze Pan mówi. Tylko, że Urząd Miejski może się zwrócić też do kuratorium, do ministerstwa. Jakie są przeszkody, żeby Urząd Miejski, Urząd się zwrócił z prośbą o rozszerzenie tego programu i tego, żeby po prostu ująć ten temat tych uchodźców w tym programie. Przecież macie takie możliwości.
Ja mogę
wystąpienia.
Proszę Pani Przewodnicząca. Chciałam powiedzieć, że od 3 lat prosimy rząd o podwyżki dla nauczycieli. Zwracamy się z ogromną prośbą, niestety.
Ale
spełza to na
ale to jest,
czeka,
to jest inny, to jest inny temat.
To jest ten sam temat.
To są
temat,
płace, no, ale tutaj mówimy
do rządu.
Ale to jest co innego. Płace, a co innego temat rozszerzania
okresów. Nie będę musiał nakaz, to będą nauczyciela.
Ja chciałam powiedzieć, że my jako nauczyciele zwracamy się również z prośbą o to, żeby uwzględnić to, co my chcemy uczyć. Tak? Że mamy narzucane pewnie, tak jak Pan zauważył, pewne ramy, tak? I koniec. Wręcz zabronione jest wypowiadanie swoich myśli i swoich przekonań tak naprawdę. I teraz fajnie, że Pan wychodzi z taką inicjatywą. No to może ja wyjdę ze swoją inicjatywą, bo przecież mamy równe prawa. Tak? Że ja na przykład chcę, żebyśmy się nauczyli matemat Śląska. Dlaczego nie uczymy się tutaj na Zagłębiu, graniczymy ze Śląskiem? Mam takie same prawa, no to tak mi się wydaje, że... Przepraszam, że wchodzę w słowo, bo ja chciałam jeszcze tylko, jak gdzie tam przy głosie, powiedzieć, że mam taką informację, że będzie nie powstaje taki oddział od 1 kwietnia i chciałam powiedzieć, że każdy nauczyciel tutaj w Czeladzi wykłada swoje pieniądze po to, żeby uczniowie w szkole Ukraińcy czuli się dobrze i każdy o tym chyba tutaj wie. I pozyskują sponsorów na to, żeby oni no, nie czuli się gorzej tak naprawdę. Ja myślę, że ci ludzie, którzy pracują w placówkach, to o tym wiedzą. Dziękuję i przepraszam za głosy.
Ja bym powiedział tak, Panie Panie, ja bym tego nie odbijał tej piłeczki na stronę urzędu. Jeżeli koniecznie Pan chce, żeby pismo było z urzędu, to musiałbym Pan takie pismo skierować z prośbą do urzędu, żeby skierowane było wyżej. Z kolegą żeśmy zadali sobie trud, chociażby związany z płacami, jeżeli chodzi o nasz regulamin. Też prosiliśmy i odpowiedź była, jak bym powiedział, poniżej krytyki, jeżeli chodzi o odpowiedź dla Państwa. Ale odpowiedź dla posła, którą pisał wiceminister, były minister nasz edukacji, była bardzo konkretna. I tą odpowiedź żeśmy uzyskali. Ale myśmy z kolegą zadali sobie trud, żeby podjechać do posła w Sosnowcu. Poprosiliśmy go o to, że mamy taki problem, a odpowiedzi nie mamy z ministerstwa klarownej. I minister napisał w interpelacjach prośbę do ministerstwa i dostał bardzo konkretną odpowiedź. I teraz ja wiem, że można zawsze posiłkować się i odbijać pałeczkę na stronę urzędu. Nie zawsze to skutkuje, bo równie dobrze Pan też jako członek Komisji Edukacji widzi pewne problemy, albo chciałby Pan, żeby te, powiedzmy, treści były rozszerzone. Ja uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pan przez swojego posła, bo tak, taka jest procedura, to oni, Pan pewnie znajdzie wśród swoich, powiedzmy, posłów u nas w województwie człowieka, który jest członkiem Komisji Edukacji w Sejmie. Na pewno będzie Panu łatwiej, że kiedy przedstawi mu Pan problem, żeby się tym zajął. Czy dany minister może te treści zmienić? To Panu będzie łatwiej, bo jak urząd napisze, to niech mi Pan wierzy, że będzie to zbyte, bo tak widzę, że tak to się dzieje.
Ale spróbujmy to najpierw przez urząd przeprowadzić, a później będziemy się martwić dalej, dobrze?
To Panie Naczelnik, proszę Panu Pankowi powiedzieć, co ma zrobić, żebyście, albo Panie Burmistrz, żebyście mogli taką treść dalszą napisać.
Ja myślę, że to Państwo Pan powinien wniosek złożyć tutaj do przewodniczącego i przegłosować ten wniosek.
Ja czy już
Państwo...
złożyłem wniosek.
A no to nie, musicie to Państwo
przegłosować. Pan musi... Nie, Panie. Ja zwróciłem miesiąc temu uwagę, co to
też możemy wnioskować.
Możecie, oczywiście, że już, że pan tylko powiedział, a ja panu zwróciłem uwagę, że o co panu chodzi. Czy o to, żebyśmy tym tematem zajęli się na komisji, czy coś innego. Pan napisał maila, to nie był wniosek pana, panie panu. Wniosek się składa, przedstawia się komisji, czyta się ten wniosek, co my mamy z tym zrobić, bo pana treść jest tylko informacją, że tym tematem fajnie by było, żeby gmina się zajęła jako urząd. Więc dzisiaj jest ta odpowiedź na treść, którą pan napisał. Dzisiaj pan mówi, że trzeba by było do ministerstwa, więc ja proponuję, proszę przygotować taki wniosek. Ja myślę, że nic się nie stanie, jak przegłosujemy go na następnej komisji. Proszę ten wniosek przygotować i my jako komisja ten wniosek przegłosujemy.
Ale to w tej chwili to, co pan przewodniczący, pani poprosiła pana panel, gmina jest organem prowadzącym i ona prowadzi tylko i wyłącznie szkołę, natomiast za podstawę programową i za treści, które ujęte są w podstawie programowej, absolutnie organ prowadzący nie może zmieniać ani nie odpowiada. My możemy wnioskować, żeby przeznaczyć więcej środków, czy poprosić o środki, czy o inne działania, natomiast co do treści programowych, które są na których pracują nauczyciele, gmina jako organ prowadzący nie ma tej kwestii nic do powiedzenia. Czy pomylił się pani naczelnik, czy...
Ja właśnie, to jest ta bezsilność nas jako organu, jeżeli chodzi o treści, bo myślę, panie radny, że tutaj naprawdę my się zwrócimy i dostaniemy odpowiedź, że my nie jesteśmy organem, który posiada kompetencje i trzeba zgodnie z kompetencjami kuratorium by mogło wystąpić z takim wnioskiem i absolutnie my się nie odżegnujemy od tego, żeby to zrobić. Tylko obawiam się bardziej...
To proszę napisać do kuratorium.
Jeżeli pan złoży taki wniosek, my jak najbardziej to zrobimy, to absolutnie nie odżegnujemy się od tego, tylko mówię, nie chciałabym tutaj jak gdyby narażać nas jako gminę na insynuację, jak gdyby, że nie wiemy, jakie kompetencje ma organ nadzoru pedagogicznego, a jakie kompetencje ma organ prowadzący. Po prostu tylko o to chodzi, ale jeżeli pan złoży wniosek, oczywiście my się tym zajmiemy i że tak powiem, wystosujemy takie pismo.
Okay. Proszę przygotować na następną komisję wniosek. Będziemy o tym ewentualnie rozmawiać, jeżeli to przegłosujemy. I to tyle. Czy państwo jeszcze macie w sprawach dwóch jakieś pytania? Ja wam bardzo dziękuję. Zamykam Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
Górka przyja.